Chciałem tak krótko podzielić się słowem, które Pan położył mi na sercu i wierzę, że ono będzie dla nas zachętą. Jeden z moich ulubionych wersetów, nie wiem nawet, czy nie motto mojego życia, Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 33. Niewyczerpane bogactwo jest w tym wersecie, przynajmniej skończoność na temat tego wersetu głosić kazania. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Są piękne słowa, bo tu jest napisane wyraźnie, co my mamy robić, czym mamy się zająć, tym, czym nie mamy się zajmować. Coś będzie zrobione dla nas, za nas, bez nas, tak naprawdę, jeśli my zrobimy coś. My mamy szukać najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. To są niesamowite słowa, to jest Boża ekonomia, ale powiem wam, że to działa, dokładnie tak działa. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Naturalny człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć, ale dokładnie tak Bóg działa. Jeżeli szukamy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to przydaje nam wszystko inne. Tak to się dzieje. Jeżeli szukamy najpierw wszystkiego innego, to nigdy nie znajdujemy ani Królestwa Bożego, ani Jego sprawiedliwości, a wszystko inne, co nawet gdzieś tam znaleźliśmy, co zyskaliśmy, w końcu tracimy. Bo kto chce zachować swoje życie, utraci, a kto straci życie dla Jezusa, odzyska je. Ale dzisiaj nie chciałbym mówić tak abstrakcyjnie królestwo, królestwo, królestwo. Bo królestwo to jest król. Nie ma królestwa bez króla. Jeżeli w jakimś kraju nie ma króla, to nie ma królestwa. Żeby mogło być królestwo, monarchia, musi być król. I można by ten werset sparafrazować i powiedzieć: szukajcie najpierw króla. Przez duże K. Szukajcie najpierw króla. I parę słów o tym, co to znaczy szukać króla. Szukać króla w swoim życiu osobistym, szukać króla w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, szukać króla w kościele. Psalm 24, werset 7 mówi o tym, że przede wszystkim mamy zrobić miejsce dla króla w swoim życiu. Król nie zadowoli się jakimś kącikiem. Króla trzeba podjąć z honorami, czyż nie tak? Król to jest król. Król przybywa z orszakiem. Król przybywa z majestatem, z pompą. I o tym mówi Psalm 24, werset 7. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Zrób miejsce dla króla w swoim życiu. Zrób miejsce, dużo miejsca dla Jezusa w swoim życiu. Rozszerz się, podnieś się. Prastare, podoba mi się to, prastare, skrzypiące, których może dawno nikt nie otwierał. Te bramy w naszym życiu, w różnych rejonach naszego życia, prowadzące do różnych dziedzin naszego życia, różnych miejsc w naszym umyśle, w naszych emocjach. Bramy, które są tam od stuleci, które odziedziczyliśmy po przodkach, mamy w genach. Te prastare bramy, nie otwierane, ciężkie. Ja mówi, musimy coś z nimi zrobić, musimy je otworzyć, musimy je podnieść, musimy je rozbudować, muszą być nowe, bo król wchodzi. Ogromnie ważna zasada. Zróbcie miejsce dla króla. Zróbmy miejsce dla króla w swoim życiu. Zróbmy miejsce dla króla w swoich rodzinach, w swoich małżeństwach, w naszym kościele. Zróbmy miejsce dla niego. Tu nie chodzi o wielkość naszego budynku, ale o wielkość naszych serc. Miejsce dla króla. My jesteśmy Jego poddanymi. Król przychodzi i rządzi. Dalej, szukanie króla oznacza, że Go wywyższamy, uwielbiamy, podziwiamy, czcimy. Bo to jest król. Widzieliście kiedyś króla, który byłby zadowolony, gdyby poddani nie składali mu pokłonów, nie okazywali czci i szacunku, nie rozwijali przed nim czerwonego dywanu z dumą i przejęciem czci w jego orszaku? Przygotowywali dla niego uczty? Bo jest królem i tego oczekuje. Tego królowie zawsze oczekiwali i oczekiwać będą. Wielu z nich zapłaciło za to własnym życiem, bo nie chcieli przestać być królem, królową. Pojawiła się rewolucja i stwierdziła: dobrze, nie chcecie? To wam utniemy głowy. Ale, bo król to jest król. I nasz król oczekuje, że będziemy go czcić, uwielbiać, podziwiać. I psalmy, zwłaszcza psalmy, mówią dużo o podziwie dla króla. Psalm 145, werset 1. Wywyższać Cię będę, Boże mój królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki. Prawdziwie, z głębi serca uwielbiamy, wywyższamy Króla, jesteśmy pełni podziwu dla Niego. Psalm 47, werset 7 i 8 mówi tak. Grajcie Bogu, grajcie, grajcie Królowi naszemu, grajcie. Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśń. A Psalm 98, werset 6 dodaje. Na trąbach i głośnych rogach grajcie przed Królem Panem. To jest niesamowite. Na głośnych trąbach, głośnych rogach grajcie, śpiewajcie, wysławiajcie, wywyższajcie. Wychwalajcie Go. To powinien być nasz cel, cel naszego życia. Wywyższamy i uwielbiamy Króla. Jak szukamy Króla? Robimy dla Niego miejsce w naszym życiu, a gdy wkracza do naszego życia, gdy wchodzi do naszego życia, uwielbiamy Go, wywyższamy, podziwiamy, wielbimy, cieszymy się, że jest. Bo to jest Król. Bo to jest Król. Dalej, to nie wszystko. Kiedy już Król wkroczy ze swoim orszakiem, w swoim majestacie, kiedy już zniesiemy nasze wieści pochwalne, kiedy oddamy Mu pokłon i cześć, wtedy mamy zdać się na Króla. Bo On jest Królem, On rządzi, On panuje. My jesteśmy Jego poddanymi, zdajemy się na Króla. Ufamy Królowi. I o tym mówi Psalm 20, werset 10. Panie, Królu nasz, pomóż. Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego. Król jest od tego, żeby przynosić Mu nasze prośby. Król tego oczekuje. Bo Król ma władzę, Król ma pieniądze, Król ma wpływy. Król może zrobić to, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. Masz jakieś prośby do Króla? Masz jakieś niezałatwione sprawy? Masz jakieś pragnienia? Masz jakieś kłopoty? Masz jakieś trudności? Przychodzisz z tym do Króla. Król się z tego cieszy. Król jest po to, żeby pomagać, żeby wspierać swoich poddanych. Psalm 5, werset 3. Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie. Robię miejsce dla Króla w swoim życiu, uwielbiam mojego Króla, a potem przychodzę i mówię: Królu, potrzebuję Cię, jestem tylko poddany. Ty masz władzę, Ty rządzisz, Ty masz mądrość, Ty masz zasoby. Potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojego wsparcia, potrzebuję Twojej pomocy, ochrony. Król jest z tego zadowolony i wszystko to nam daje, bo jest Królem. Jest jeszcze coś. Jeszcze coś w Królu, w tym naszym Królu przez duże K. Królu Królów i Panu Panów. Szukanie Króla oznacza, że znajdujemy też schronienie u Króla. Na przestrzeni wieków niewielu było takich władców, u których podwładni mogli znaleźć schronienie. Może mogli załatwić jakąś sprawę, ale nie zawsze znajdowali schronienie. Nasz Król jest niezwykły pod tym względem, że możemy znaleźć w Niego schronienie. I o tym mówi Psalm 84, werset 4. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój, Boże mój. Król ma swoje ołtarze. To jest ciekawy król. Król, który ma świątynię i ma ołtarze. I psalmista mówi tutaj, że tak jak jaskółka ma gniazdo, tam składa swoje pisklęta, jest bezpieczna. Wróbel ma swój domek. Małe ptaszki, o które Pan się troszczy. Tak on właśnie takie miejsce ma przy ołtarzach Króla. Ten obraz jest bardzo nośny, bo w świątyni były dwa ołtarze. Był ołtarz całopaleń i ołtarz kadzidlany. I psalmista mówi, że jego schronieniem u Króla są właśnie te dwa ołtarze. Ołtarz całopaleń to miejsce, na którym były składane ofiary za grzech Izraelitów. Jest to obraz miejsca, w którym życie Chrystusa zostało wylane za nas, wydane za nas. Jego życie dla mnie. To jest ołtarz całopaleń. Tu właśnie znajduje schronienie. Tu, w tym miejscu, gdzie Chrystus, gdzie mój Król oddał za mnie moje życie. Cóż za niezwykły król. Iluż królów oddałoby życie za swoich podwładnych? To podwładni powinni oddawać życie za królów. Ale nasz król oddał swoje życie za nas, z wielkiej miłości do nas. I właśnie przy tym ołtarzu, gdzie król oddał za nas swoje życie, znajduje schronienie. Ale nie tylko przy tym, bo jest jeszcze ołtarz kadzidlany. I to jest obraz modlitwy. Obraz tego, że moje życie jest złożone dla niego. Najpierw podchodzę do ołtarza całopaleń, aby przyjąć życie Króla oddane za mnie. To uzdalnia mnie do tego, żebym poszedł dalej, do miejsca, do ołtarza całopalem, na którym moje życie ma spłonąć dla Boga, ma stać się tą miłą wonnością dla Niego, ma być oddane jako żywa ofiara Bogu. I w ten sposób znajduję schronienie u Króla. Przyjmuję Jego życie, które oddał za mnie, a potem moje życie oddaję Jemu. Król jest we mnie, a ja jestem w Królu. Chrystus jest we mnie, a ja jestem w Chrystusie. Życie Chrystusa jest we mnie, a moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I znajduję schronienie. W ten sposób właśnie szukam Króla, Królestwa Bożego. Robię dla Niego miejsce w moim życiu. Wywyższam Go, uwielbiam Go, zdaję się na Niego. W końcu znajduję schronienie w tym fakcie, że On jest we mnie, a ja w tej rzeczywistości się poruszam. Jestem bezpieczny, kochany, otoczony miłością. Ale ten werset mówi, że mam oprócz Króla szukać jeszcze Jego sprawiedliwości. List do Rzymian, rozdział 3, od 21 do 24 wersetu pięknie opisuje tę sprawiedliwość. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Za niezwykły tekst. Usprawiedliwieni za darmo z łaski Bożej. Ta sprawiedliwość Króla, sprawiedliwość Królestwa Bożego, to jest właśnie ta sprawiedliwość łaski Bożej. Nie szukam swojej własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach. Nie szukam sprawiedliwości jakiejś religii, ale sprawiedliwości, jaką daje mi Król, Jego własną sprawiedliwość w darze. Sprawiedliwość Króla staje się moją sprawiedliwością. Przez zwykłą wiarę przychodzę. Mówię, Panie, przyszedłem do swojego Króla po sprawiedliwość, którą wydajesz za darmo, z łaski. Tej sprawiedliwości chcę, nie chcę żadnej innej. Nie próbuję zasłużyć na sprawiedliwość. Nie próbuję szukać sprawiedliwości w jakichś zewnętrznych formach, w przynależności do tej czy innej religii. Interesują mnie zasługi, moje wewnętrzne dobro, tego, co Ty przygotowałeś dla mnie na krzyżu Golgoty. Co płynie z Twojego odkupienia, chcę Twojej sprawiedliwości, Panie. Twojej i tylko Twojej. I nasz Król, musimy o tym pamiętać, ustawił tron, na którym zasiadł. I to jest tron łaski. Nasz Król zasiada na tronie łaski. I sprawiedliwość, jaką włada w swoim królestwie, to jest sprawiedliwość łaski. Można ją albo przyjąć, albo odrzucić, ale nie można jej zmienić. I to jest ta sprawiedliwość i tej sprawiedliwości właśnie szukamy przy tronie łaski. O tym mówi list do Hebrajczyków 4,16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Przychodzę przed mojego Króla i mówię, Panie, Król, łasko, odziej mnie w szaty sprawiedliwości. Za darmo, bez moich zasług. Wezwałeś mnie, bym szukał najpierw Ciebie, bym szukał najpierw Twojej sprawiedliwości. I oto jestem przed Twoim tronem i znalazłem i Ciebie, i tę sprawiedliwość. Dostępuje miłosierdzia, łaska ku pomocy w stosownej porze, niezwykłe słowa. Wiecie, co się dzieje w tronie łaski, na którym zasiada Król łaski? Wielkie rzeczy się tam dzieją. To jesteśmy przed majestatem władcy wszechświata, który pozwala nam tam stać, który odziewa nas w swoją łaskę, w swoją sprawiedliwość. To mówi nam, teraz wszystko inne będzie Ci dodane. To jest już tylko formalność. Zwykła formalność. Tak jak miałbyś jakiś wielki projekt do zrealizowania, musiał otrzymać pozwolenie rządu, żeby ten projekt w ogóle zrealizować. I otrzymujesz to pozwolenie i wraz z tym pozwoleniem prawo do tego, żeby załatwić wszystkie inne rzeczy. Właśnie do tego pozwolenia, to pozwolenie jest ważniejsze niż pojedyncze decyzje innych osób. One teraz muszą się już dostosować. Przychodzisz z tym do kolejnych urzędów, do kolejnych miejsc, ponieważ masz pozwolenie od rządu, załatwiasz. Oczywiście zajmie to trochę czasu, ale tak naprawdę jest to już tylko formalność. Bo masz to najważniejsze pozwolenie, nikt się temu nie może sprzeciwstawić. Bez tego pozwolenia nic byś nie zrobił. Z tym pozwoleniem wszystko zrobisz. I dokładnie tak jest. Gdy Król widzi, że jesteśmy przed Jego tronem, ze szczerym sercem, pełni podziwu i czci dla Niego. Pełni wdzięczności. Z otwartymi sercami dla Niego. Gotowi przyjąć Jego łaskę, Jego sprawiedliwość. To ten Król uruchamia swoje zasoby, swoje środki, swoje możliwości. Mówi, w takim razie Wszystko inne, co jest Ci potrzebne do życia, do pobożności, do służby, do tego, by mnie chwałę oddawać, by przynieść owoc na tej ziemi, jest Ci już dodane. To jest tylko formalność. To się wszystko wydarzy, to będzie. Bo drodzy przyjaciele, przy tronie łaski naszego Króla otwierają się zupełnie nowe, nieznane nam wcześniej perspektywy. Ale tylko tam. Nigdzie indziej, ale właśnie przy tronie łaski. Tam słyszymy te słowa, które są zapisane w liście do Filipian 3:20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Inne tłumaczenia mówią, co możemy sobie wyobrazić, kiedy ta moc działa w nas. Ta moc działa w nas, gdy stoimy przed tronem łaski. Bo to jest moc łaski, moc Króla. Anioł Gabriel, który rozmawiał z Marią w Ewangelii Łukasza w rozdziale 1, wersecie 37, powiedział jej tak, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Wierzymy w te słowa. Powiem wam, w te słowa można uwierzyć tylko wtedy, gdy stoi się przed tronem łaski. Ratuje się w obrębie was. Tam jesteś. Widzisz ten majestat. Widzisz tę chwałę, i widzisz tę wielkość, i tę miłość, i tę dobroć, i to zwycięstwo, i potęgę krzyża i zmartwychwstania. To nie masz wątpliwości, że dla tego Króla, który siedzi na tym tronie, nie ma niczego niemożliwego. On może wszystko, jest wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny. On może wszystko. Coś niezwykłego zaczyna dziać się w twoim sercu. Wzrasta wiara. Już nie jest tylko tak, że On może wszystko. Ale również Ty zaczynasz wierzyć coraz mocniej, że On może wszystko. I o tym Jezus powiedział do ojca ciężko chorego chłopca w Ewangelii Marka w rozdziale 9, w wersecie 23. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Boga i wszystko jest możliwe dla wierzącego. Cóż za potencjał? Cóż za wielkość? Cóż za moc? Wracamy do początku. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, sprawiedliwości Jego, wszystko inne, ale to słowo najpierw jest bardzo ważne. Cały program załamuje się, jak wyjmiemy to słowo najpierw. Bardzo często żyjemy tak. Szukamy Królestwa Bożego i sprawiedliwości. Tak! Szukamy! O Panie, szukam! W wolnej chwili. Jak czas mi na to pozwoli. Jak nie mam nic ważniejszego do zrobienia, jak nie zapomnę o tym. W niedzielę rano, na konferencji. Raz bardziej, raz mniej. Cały program się załamuje. Tak jak chciałbyś pieniądze z bankomatu wyjąć, ale nie włożył tam swojej karty do bankomatu. Najpierw włóż kartę. Co za sens wszukiwać PIN, kopać bankomat, frustrować się tam, jak nie włożyłeś karty. Cóż za sens oczekiwać, że Bóg będzie robił w twoim życiu, w naszym kościele wielkie rzeczy. Jeżeli najpierw nie będziemy szukać Króla, nie zrobimy dla Niego miejsca w naszym życiu, nie będziemy Go wielbić i czcić, nie zdamy się na Niego, nie znajdziemy u Niego schronienia tak bardzo, że już niczego innego pragnąć nie będziemy. Nie zostaniemy odziani w Jego sprawiedliwość przed Jego tronem łaski. To jakiś sens jest się szarpać, kopać ten duchowy bankomat. To najwyżej policja przyjdzie i aresztuje. I tym razem będą mieć rację. W odróżnieniu od tego, co robią w Chinach. Z chrześcijanami. Za zniszczenie mienia publicznego. Czy mienia jakiegoś banku. Bo to bardziej bankowe mienie niż publiczne. Ale powiem wam, bardzo często jesteśmy właśnie jak ci sfrustrowani potencjalni ludzie, którzy nie włożyli karty do bankomatu. Próbują coś z niego wydobyć. My właśnie w duchowej rzeczywistości przypominamy takich ludzi. A Bóg mówi, słuchaj, jest taka prosta karta do mojego wiecznego, duchowego, niebiańskiego bankomatu. W tej karcie jest napisane Jezus i tylko Jezus. Jezus wszystkim we wszystkim. Jezus na pierwszym miejscu. Jezus ponad wszystko. Jezus Król. Jezus Jego sprawiedliwość. Jezus Jego łaska. Jezus Jego wola. Czasami nie jest łatwo włożyć tę kartę do tego duchowego bankomatu. Sam Jezus zmagał się z tym bardzo. Wie, że czasami jest ciężko, że nie jest łatwo. On się mocował, trzymał tą kartę w swojej spoconej dłoni. Krople padały na tą kartę w ogrodzie Getsemane.
Było mu łatwo powiedzieć: o, jak mi się stanie. Ty Boże, dlatego owiec. Ja mówię wyraźnie, że aż był wierny aż do śmierci krzyżowej, Bóg wywyższył go i dał mu imię ponad wszelkie imię. Odział go w chwałę. Więcej, dał mu Kościół. Dał mu milion. Przez całą wieczność niebiosa będą rozbrzmiewać chwałą i uwielbieniem dla Chrystusa. Wszystko inne zostało mu dodane. On wzywa nas, byśmy szli tą samą drogą. Przez wiarę. I te karty do bankomatu. Wszystko, co mamy. Zdarzyło się wam kiedyś drżeć przed włożeniem karty do bankomatu, że wam bankomat zje kartę, połknie i dopiero będzie kłopot? Nigdy nie masz stuprocentowej gwarancji, że bankomat ci tego nie zrobi. Przecież słyszałeś, że takie rzeczy się dzieją. Ile potem załatwiania i kłopotów, a już na pewno nie będziesz miał tych pieniędzy, które chciałeś mieć już teraz. Powiem wam. Boży bankomat. Połyka kart. Boże, tak jest tak. Diabeł chce nas oszukać. Diabeł chce nam wmówić, że coś pójdzie źle. Coś się wydarzy niestosownego. Że możemy do końca Bogu zaufać. Postawić Go na pierwszym miejscu. Ale nie słuchajmy Go. Szukajmy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawy. A wszystko inne będzie nam dodane. W naszym życiu osobistym, w Jego wymiarze duchowym, mentalnym, emocjonalnym, fizycznym, dokładnie tak. W naszych małżeństwach, rodzinach, w naszym kościele, kraju. To jest Boża zasada. Niezmienna. Działa dokładnie tak, jak jest napisane w świętym Bożym Słowie. Amen.